Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filch. Proszę Państwa, cytuję wstęp do książki Geniusz Chin pana Roberta Temple. Ten wstęp napisał profesor Robert Needham, profesor Cambridge, który w 1985 roku, kiedy pisał ten wstęp, miał już napisane 25 tomów książki Science and Civilization in China. Cytuję kolejną część tego wstępu pana profesora Needhama. Nasuwa się tu jednak istotne pytanie. Skoro Chiny były tak dalece rozwinięte w starożytności i średniowieczu, dlaczego rewolucja naukowa, która dała początek nowoczesnej nauce, miała miejsce tylko w Europie? To pytanie zaczęło mnie nurtować, kiedy pierwszy raz spotkałem naukowców chińskich w Cambridge w 1937 roku. Faktem jest, że w XVII wieku musieliśmy stawić czoła całej serii wydarzeń. Rewolucji naukowej towarzyszyły zarówno reformacja, rozwój kapitalizmu, jak i panowanie przedsiębiorczej burżuazji. Nowoczesna nauka, której rozwój nastąpił w okresie późniejszym, był po prostu matematycznym ujęciem hipotez dotyczących otaczającego świata, połączonym z nieustającym ciągiem eksperymentów. Nauka wszystkich kultur antycznych i średniowiecznych charakteryzuje się wyraźnymi wpływami etnicznymi. Obecnie po raz pierwszy odniesiono się do otaczającego świata, używając międzynarodowego i uniwersalnego języka precyzyjnych i wymiernych symboli matematycznych. Języka, który może być używany i doskonalony przez każdego odpowiednio wykształconego mężczyznę i każdą odpowiednio wykształconą kobietę, niezależnie od koloru skóry, przekonań i rasy. To samo odnosi się do technik prowadzonych badań. Przypominało to kupiecki uniwersalny standard wartości. To, w jaki sposób postrzega się podstawowy czynnik sprawczy, zależy od pozycji postrzegającego. Jeśli ktoś jest teologiem, to będzie prawdopodobnie uważał, że tym czynnikiem było wyzwolenie przyniesione przez reformację. Jeśli ktoś jest starszej daty naukowcem, będzie uważał, że nowe prądy naukowe pojawiły się najpierw i były przyczyną wszystkiego, co nastąpiło potem. Jeśli ktoś jest marksistą, to na pewno będzie uważał, że głównym czynnikiem sprawczym były zmiany społeczne i ekonomiczne. Jest faktem niezaprzeczalnym, że feudalizm chiński i europejski różnił się zasadniczo. Feudalizm europejski miał charakter militarno-arystokratyczny. Rycerze w swoich dobrach byli panami chłopów. Jednocześnie sami byli poddanymi magnatów posiadających zamki, natomiast król panował nad wszystkimi. W czasie wojny potrzebował on pomocy ze strony stojących niżej w hierarchii feudalnej, którzy byli zobowiązani skupić się wokół niego z określoną liczbą uzbrojonych mężczyzn. Jakże inny był feudalizm w Chinach, bardzo długo słusznie opisywano jako biurokratyczny. Od czasów pierwszego cesarza Chin, Shi Huangdi, to jest III wiek przed naszą erą, stary dziedziczne feudalne domy panujące były stopniowo atakowane i niszczone, podczas gdy król czy cesarz przejął właśnie ten tytuł, rządził przy pomocy olbrzymiej machiny biurokratycznej, niewyobrażalnej w przypadku niewielkich królestw europejskich. Współczesne badania naukowe dowodzą, że biurokratyczna organizacja w Chinach w jej wczesnych stadiach znacznie pomagała w rozwoju nauki, zaś w późniejszych gwałtownie zahamowała dalszy jej wzrost, a w szczególności uniemożliwiła przełom, który nastąpił w Europie. Na przykład w żadnym innym kraju na świecie na początku VIII wieku naszej ery nie dokonano by pomiarów łuku południka ciągnącego się z południa na północ na długości 2500 mil. Żaden kraj nie mógłby w tym czasie zorganizować ekspedycji, która obserwowałaby gwiazdy południowej hemisfery do odległości 20 stopnia od południowego bieguna nieba. Poza tym żaden kraj naprawdę nie chciałby tego zrobić. Podobny wzorzec można przyjąć w przyszłości, kiedy opisana zostanie historia nauki. Nauki, techniki, medycyny, tak dużych obszarów kulturowych jak Indie czy Sri Lanka. Sri Lanka. Europa weszła w swoje dziedzictwo, tworząc powszechną, uniwersalną naukę i technikę obowiązującą każdego mężczyznę i każdą kobietę na świecie. Można mieć tylko nadzieję, że niedostatki czysto europejskiej tradycji nie wypaczą cywilizacji nieeuropejskich. Można mieć nadzieję? Nie, ja już nie mam nadziei. Na przykład w Chinach czy w krajach islamu nigdy nie próbowano oddzielić nauki od etyki. Ale kiedy rewolucja naukowa odrzuciła tezę Arystotelesa i etyka została oddzielona od nauki, diametralnie zmienił się porządek rzeczy. Rozdział ten był nauki od etyki. Rozdział ten był ze wszech miar korzystny dla prezentacji i wyjaśnienia wszelkich form doświadczeń ludzkich, ale bardzo niebezpieczny, ponieważ umożliwiał wykorzystywanie nowoczesnej nauki do celów mogących zagrozić ludzkości. Nauka musiała istnieć równolegle z filozofią. Nauka musi istnieć równolegle z religią, filozofią, historią, odczuciami estetycznymi. Zostawiona sama sobie może spowodować wielkie szkody. Proszę Państwa, to jest rok 85. Wszystko, co możemy w tej chwili zrobić, to mieć nadzieję i modlić się, by niewiarygodna potęga broni atomowej, która w wyniku rozwoju nauki znalazła się w ludzkich rękach, pozostała pod kontrolą osób odpowiedzialnych i by maniacy nie zastosowali wobec przeciwko rodzajowi ludzkiemu sił, które mogłyby zniszczyć nie tylko ludzkość, ale całe życie na Ziemi. Pan profesor Joseph Needham napisał to w październiku 1985 roku, pod czym się podpisał. To jest koniec tego jego wstępu. Proszę Państwa, na tym zakończę drugą część cytowania tego pana profesora. A kolejne części to będzie wstęp z kolei samego autora. Tak naprawdę to pan Robert Temple, który napisał tą książkę, jak powiedział pan Needham, streścił jego 25 tomów. Więc powiedzmy sobie, że to jest jakiś wyciąg z tych 25 tomów. Jakby na to nie patrzeć, wstęp do tejże książki pod tytułem Dług Zachodu wobec Chin, zaprezentuję Państwu i mam nadzieję, że w przyszłości będę miał na tyle dużo silnej woli, aby zaprezentować Państwu pewne cały szereg osiągnięć chińskich, które, tak jak pan Needham powiedział, nie ma możliwości, aby one, te odkrycia z różnych dziedzin życia w Chinach, po kilku wiekach, czy wręcz nawet po kilkunastu czasami, nie przedostały się do świata białych. I stąd zapewne taką supozycję już niejednokrotnie słyszałem, stąd właśnie to przenikanie, naprzód przenikanie, a później lawinowy wzrost tej okradanych Chin, z różnego rodzaju wynalazków do Europy, umożliwił rozpoczęcie rewolucji przemysłowej w Europie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszam na kolejne części, tym razem wstęp wstęp autora. Dziękuję. Do usłyszenia.